Pan profesor Stanisław Zaborniak i pan Janusz Sepioł są naszymi gośćmi. Próbujemy, proszę państwa, jak już wspomnieliśmy, łączyć wątki sportowe z wątkami architektonicznymi. Zastanawiam się, czy dla sportowca jest ważne, w jakim obiekcie startuje, czy jego uroda, czy jego nowoczesność, czy jego atmosfera oddana przez architekturę działa na sportowca. Tak czy nie?
To nie wiemy, ale wiemy, że działa na widzów. To
absolutnie.
Na pewno. I wiemy, że to jest tradycja starożytna. Że po prostu starożytni Grecy, organizując, no właśnie, olimpiady, budowali też, no co budowali? Gimnazjony, czyli obiekty do ćwiczeń, które miały właśnie szatnie, znaczy miejsce tam na przelanie piasku, nacieranie się, oliwienie, zapasy i tak dalej. I miały bieżnię, dromos i długość tej bieżni nazywa się stadion. I stąd mamy stadiony od greckiej bieżni. A ponieważ w tych gimnazjonach były czasem też wykłady, jakieś dyskusje, to mamy gimnazja. Także sport, architektura i kultura.
I nauka.
I nauka.
No ale sport na przestrzeni wieków zmieniał się.
Ogrom.
I zmienia się cały
oczywiście
czas, a w związku z tym musi się też zmieniać infrastruktura, podążać za potrzebami rozwoju różnych dyscyplin sportowych.
No oczywiście, takim, oczywiście. No to, natomiast ja tylko chciałem podkreślić, że w czasach nowożytnych olimpiad, od pewnego okresu, zwłaszcza w zasadzie od olimpiady w Rzymie, to nowe obiekty olimpijskie są absolutnymi hitami, znaczy obiektami, które w ogóle ukierunkowują rozwój architektury. I tak, i to było właściwie do ostatniej olimpiady i Francuzi zdecydowali coś innego.
Tak jest.
Zróbmy wielki sport w historycznych przestrzeniach. Oni nie wybudowali wielkich obiektów, wykorzystali to, co mają, ale wykorzystali przestrzeń swojego miasta. I to jest zupełnie nowe otwarcie.
No ciekawy jestem, czy kolejni organizatorzy igrzysk pójdą tym tropem, bo to jest bardzo ciekawy kierunek.
Bardzo znowu, że ja nie znam dziedzictwa architektonicznego Los Angeles, no. Ale to jest problem dla wszystkich. I bo przez jakiś czas było tak rzeczywiście, że czy to w Tokio, czy Kenzo Tange obiekty, prawda, czy obiekty w Monachium, fantastyczny stadion olimpijski. No, wszyscy się naprężali, żeby zrobić coś absolutnie nowego, zaimponować innowacją. Potem się okazało, że często te obiekty no, są zawali kulą u nogi. To przykładem takim są Ateny. Wspaniałe budyki takiego hiszpańskiego architekta Calatravy. No i to wszystko jest w ruinie. Wydano mnóstwo pieniędzy i nic z tego. I teraz zaczyna się raczej robić obiekty, które da się rozebrać, przystosować, zmienić funkcję. Już taka była trochę olimpiada w Londynie.
No i mistrzostwa w Katarze, prawda? Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Wiele obiektów po prostu zniknęło.
Rozbiera się to.
Tak. No? Panie profesorze, no to jak w tej hali, wracam znowu do tego obiektu, o którym dziś tyle mówimy, jak się kibicowało? To nie są niestety moje czasy, kiedy w latach 70. i koszykarze i siatkarze zdobywali tutaj tytuły mistrzów Polski, a reprezentanci tych klubów po prostu na olimpiadzie odgrywali, na igrzyskach odgrywali no, najważniejszą rolę w swoich drużynach.
W reprezentacji Polski, tak. bo jednak mimo wszystko, mimo że zdobyli złoty medal w Montrealu siatkarze, to jednak na tle chociażby tej ostatnich igrzysk, które obserwowaliśmy, no blado to troszkę wygląda. Pojawiają się różne narzekania, no ale tu wracając do architektury, przecież bez logistyki i zaopatrzenia noclegowego i żywienia tej imprezy się nie da zorganizować. Francuzi chyba wyciągnęli tą imprezę, nawet tak powiedzmy, oceniając tą ekspresję otwarcia czy zakończenia. Przyznam się szczerze, że no, czy igrzysk i chleba, czy chleba i igrzysk. W każdym bądź razie imprezom tym sportowym światowej klasy towarzyszą właśnie też i innowacje architektoniczne. Ponad wszelką wątpliwość, szklany dach w Monachium chociażby, prawda, był sensacją wtedy. Ja byłem powołany w 1965 roku do szerokiej kadry olimpijskiej. Przed Meksykiem i przypominam sobie parcie, jakie mają sportowcy, związane nie tylko z osiągnięciem, zakwalifikowaniem się po pierwsze, a potem z osiągnięciem jakiegoś miejsca. Jest to oczywiście związane też z finansami, zaopatrzeniem emerytalnym i tak dalej. To są rzeczy, bez których te imprezy sportowe się nie odbywają. Tam gdzieś ta otoczka zawsze jest osobista.
Nie odbywają się nowożytne, bo w starożytnej Grecji zwycięzca dostawał laur na głowę i to jakoś wystarczało, żeby wszyscy Grecy
nie tylko laur.
Przed miastem
stawiano informację, że tu mieszka zwycięzca.
Niskie koszty, tak, to by nie powiedzieć.
Tak. A oprócz tego całoroczne utrzymanie zwycięzca danej konkurencji w starożytności siadał u boku króla Aten czy króla Sparty. No,
w jakimś sensie dzisiejsi olimpijczycy także obok królów zasiadają. Panowie, znowu odrobina muzyki i wrócimy do rozmowy. Ja ciągle będę podążał w kierunku tych wielkich osiągnięć, które w Rzeszowie przecież były, wielkich osiągnięć sportowych.